Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Gorąco witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Rozpoczynamy drugą część poniedziałkowego spotkania Rodziny Radia Maryja, które dzisiaj przeżywamy w parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opatówku koło Kalisza, w parafii świętującej setną rocznicę konsekracji swojego parafialnego kościoła. Drodzy Państwo, temat rozmów niedokończonych Kościół wczoraj i dziś, jego rola w społeczności lokalnej. Zanim przedstawię gości dzisiejszych rozmów niedokończonych, chciałbym podać Państwu numery telefonów dla tych, którzy zechcą współtworzyć nasze dzisiejsze wieczorne spotkanie Rozmowy Niedokończone. Dla Państwa dyspozycji dwa numery telefonów, 62 to numer kierunkowy. Pierwszy numer telefonu 62 761 93 71. Powtórzę, 62 761 93 71. I drugi numer telefonu 62 761 80 88. Powtarzam, 62 761 80 88. Kościół wczoraj i dziś, jego rola w społeczności lokalnej. W naszym tymczasowym studiu Radia Maryja w Opatówku witam gości dzisiejszego wieczornego spotkania. Pan magister Mateusz Przyjazny, dyrektor szkoły podstawowej imienia Janusza Kusocińskiego w Opatówku. Witam serdecznie, panie dyrektorze. Serdecznie. Pani magister Bożena Banasiak, nauczycielka historii w gimnazjum imienia Stefana i Agatona Gilerów w Opatówku. Witam serdecznie.
Witam.
Pani magister Jadwiga Miluśka-Stasiak, dyrektor Biblioteki Powiatowej imienia braci Gilerów w Opatówku oraz autorka książki z dziejów parafii Opatówek.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Ksiądz dr Sławomir Kęszka, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu. Witam, księże doktorze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. I ksiądz prałat Władysław Czamara, proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opatówku. Witam, księże prałacie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kościół wczoraj i dziś, jego rola w społeczności lokalnej. Rozmawiamy o wspólnocie Kościoła z perspektywy ludzi, którzy uczestniczą i współtworzą środowisko lokalne. Panie dyrektorze, bardzo proszę o poczynienie słowa wprowadzenia do naszych rozmów niedokończonych.
By rozważyć ten temat, należy najpierw uściślić, co rozumiem pod słowem Kościół. Ponieważ dzisiaj spotykamy się z coraz większym zawężaniem znaczenia słowa Kościół. Kościół to nie tylko księża czy kler, jak niektórzy próbują to określić, ale dla mnie Kościół to cała wspólnota, wierni i nasi kapłani. Zresztą jak nas poucza Pismo Święte, że w obręb Kościoła już jesteśmy włączeni poprzez chrzest święty. I w zasadzie Kościół jest także nie tylko dla tych ludzi żyjących zgodnie, bym powiedział, z wolą Bożą, ale również dla tych, którym zdarza się upaść, a potem Kościół pomaga im wstać. A więc dla mnie Kościół jest to wspólnota i lokalna, ale także w sensie chociażby Kościół całej naszej ojczyzny. Też tak możemy spojrzeć. Oraz Kościół powszechny jako katolicki rzymski. To jest taka jedna dygresja. Druga natomiast bym się zastanowił, kto to jest obywatel, a kto to jest wierny. Bo dzisiaj usiłuję się też rozdzielić wiernego od obywatela, żeby obywatel był posłuszny państwu, a sferę wiary usiłuje się zepchnąć do sfery prywatności. Owszem, wiara jest jakimś tam elementem prywatnego życia człowieka, ale z tego wynika, z istoty wiary wynika, że możemy ją upubliczniać. I nie godzę się na to, żeby zamykać moją wiarę, czy wiary każdego katolika, jedynie do obrębu świątyni, czy jak to mówią niektórzy złośliwie, zachrystii, czy też do rozważań domowych, wewnętrznych. Jeżeli jestem katolikiem, to jestem katolikiem wierzącym i w pracy, i w czasie snu, i na zabawie, i kiedy jadę w pole, kiedy idę na pielgrzymkę, kiedy biorę plecak i zdobywam góry, kiedy macham wiosłem, pływając kajakiem, wtedy jestem członkiem Kościoła, ale także i wtedy, kiedy zdarza mi się, że tak powiem, zgrzeszyć i upaść, też czuję, że jestem członkiem Kościoła. I z drugiej strony wydaje mi się, że od tej wspólnoty kościelnej mogę oczekiwać wsparcia i sił, żeby móc podnieść się i na nowo rozpocząć pracę nad sobą. Jaka jest rola Kościoła? Otóż kiedyś, może inaczej, z biegiem czasu, kiedy zmienia się społeczeństwo, ta rola Kościoła też się zmienia. Chociażby po przyjściu chrześcijaństwa do Polski, Kościół nie tylko nauczał i wpajał wiarę, ale również był tym współgospodarzem państwa. Ja jako dawny rolnik chcę podkreślić zasługi zakonników do wprowadzenia chociażby włoskich czy zakonników francuskich bądź innych nacji do wprowadzenia nowocześniejszej gospodarki rolnej na ziemiach polskich, do wprowadzenia rzemiosła, do wprowadzenia kultury tej łacińskiej, zachodniej, także oczywiście nauki pisania, czytania, szkolnictwa całego, bo przecież wszystkie szkoły na początku, a także i uniwersytety zakładał Kościół. No a dzisiaj niektórzy chcą tą religię wyprowadzić nam ze szkół, co też według mnie nie jest podejściem właściwym, bo jako historyk uważam, że religia może być najważniejszym przedmiotem w szkole. Dlaczego? Ponieważ ponieważ na tym przedmiocie najwięcej wpaja się ludziom normy moralne, uczy się czytać dobro i zło. Inne przedmioty też są ważne. Jako historyk powiem, że wolę mieć człowieka, do czynienia z człowiekiem, który jest dobrym człowiekiem i zna słabo historię, niż odwrotnie. Jest znakomitym historykiem, ale człowiekiem niezbyt moralnym. Idąc dalej, dzisiaj jakby zawęża się to pole oddziaływania Kościoła na życie społeczności lokalnej. Wynika to chociażby z pewnej atomizacji życia społecznego, a co gorsze idzie, z atomizacji życia rodzinnego. Coraz mniej z sobą przebywamy, coraz mniej z sobą rozmawiamy. Dzieci siedzą przy komputerach bądź przed telewizorem, natomiast przerywana jest także ta łączność międzypokoleniowa. I dobrze, że istnieje Radio Maria, które jest jakby jeszcze jednym domownikiem, który zwłaszcza dla ludzi starszych świadczy o zainteresowaniu, i ludzie starsi, słuchając Radio Maria i mając możliwość wypowiedzenia się, czują, że są jeszcze komuś potrzebni. Bo dzisiaj społeczeństwo jakoś ni stąd, ni zowąd z tych starszych ludzi spycha na bok życia społecznego.
Dlatego o sobie mówimy, że jesteśmy rodziną Radia Maria, bo także te więzy, które są więzami naturalnymi w tej rodzinie biologicznej, także są więzami obecnymi w rzeczywistości rodziny Radia Maria w innym wymiarze tych więzów, przynależności do wspólnoty Kościoła, więzów miłości, braterstwa, czego także dla nas przykładem było nasze ostatnie pielgrzymowanie na Jasną Górę, gdzie potrafiliśmy ramię przy ramieniu i serce przy sercu stanąć u boku Królowej Polski. Pani magister Bożena Banasiak, nauczycielka historii, jaką rolę odgrywa Kościół w społeczności lokalnej?
Ja myślę, że dużą, i myślę, że jest to uzależnione też od tego, czy dana osoba, czy dana społeczność chce się włączać w to, co robi Kościół, a możliwości jest dużo. Chociażby na przykładzie naszej parafii mogę powiedzieć, że nasi gimnazjaliści naprawdę włączają się w życie parafii i jest to takie wzajemne przenikanie się, bo gimnazjaliści aktywnie biorą udział w różnych uroczystościach środowiskowych, które powiązane są z uroczystościami religijnymi. Ta współpraca układa się bardzo dobrze. Przygotowują różne montaże słowno-muzyczne na uroczystości związane z różnymi świętami narodowymi. Najczęściej już chyba od początku istnienia gimnazjum. Z okazji Święta Narodowego 11 listopada każdego roku. Bywa także, że z okazji 3 maja przygotowują takie montaże, występują. Biorą udział w innych uroczystościach. Także przykładem jest dzisiejszy występ związany ze stuleciem konsekracji Kościoła. Myślę, że zapraszanie nauczycieli czy środowiska szkolnego na ich uroczystości religijne, takie jak bierzmowanie, ta współpraca właśnie związana z takim wychowaniem patriotyczno-religijno-moralnym jest widoczna tutaj. Także myślę, że ta społeczność gimnazjalna włącza się bardzo w życie religijne, w życie środowiska i jest widoczna.
A jednak jest to możliwe, bo dzisiaj o młodzieży gimnazjalnej możemy usłyszeć różnego rodzaju opinie, często opinie nieprzychylne, myślę także krzywdzące tę młodzież.
Ja mogę powiedzieć, że my mamy wspaniałą młodzież w Opatówku. Młodzież, która chętnie pracuje w różnych dziedzinach, udziela się w różnych płaszczyznach. Także widoczna jest w środowisku podczas realizacji zadań Szkolnego Koła Caritasu czy zadań związanych ze Szkolnym Klubem Europejskim, współpraca z ludźmi starszymi, opieka nad grobami zasłużonych opatowian na cmentarzu naszym parafialnym. Myślę, że mogłabym wymieniać jeszcze kilka różnych takich przykładów, które świadczą o tym, że nasza młodzież angażuje się w życie i społeczne, i religijne. Myślę, że obecne tutaj osoby potwierdzą to, bo jest widoczne. A oczywiście, że jest to chyba najtrudniejszy okres w życiu młodego człowieka. No właśnie te naście lat częstych buntów, częstego sprzeciwu, zwyczajnej czasem przekory. Ale myślę, że takie mądre podejście, tłumaczenie, dobry przykład robią swoje.
Dzisiaj byliśmy także świadkami, że przestrzeń Kościoła stała się swoistego rodzaju przestrzenią wystawienniczą, bo w Kościele mogliśmy zaobserwować obecne, wykonane przez młodzież prace.
Tak, to prawda. W różny sposób młodzież stara się włączać, także wykonując pracę. No, tak bywa, że jedni mają talent recytatorski, inni muzyczny, a jeszcze inni no, plastyczny. Także powstają różne prace związane z historią Kościoła, z historią naszej małej ojczyzny. 31 maja mieliśmy w szkole szkolny sejmik historyczny, którego tematem były dzieje naszych rodzin w czasie II wojny światowej. Młodzież przedstawiała tam właśnie dzieje swoich rodzin, bo tak się składa, że II wojna światowa, ten okres nie wchodzi teraz w podstawę programową gimnazjum, żeby przybliżyć młodzieży właśnie ten czas i w taki szczególny sposób przybliżyć, poznając dzieje swoich rodzin. No właśnie uczniowie pisali pracę i potem przedstawiali je na spotkaniu środowiskowym, na którym zapraszali swoich dziadków, swoich rodziców, znajomych. I oprócz tego, że była to dobra lekcja historii, dobra lekcja patriotyzmu, to także myślę dowód na to, że nasza młodzież ma bardzo takie poczucie tej wartości małej ojczyzny, ale także wartości chrześcijańskich, ponieważ bardzo często w tych wypowiedziach były zawarte elementy związane z walką dziadków, pradziadków czy innych członków rodziny. No właśnie o nie tylko o polskość, ale także o wiarę chrześcijańską, o wiarę katolicką w okresie okupacji.
Dziękuję serdecznie pani magister Jadwiga Miluśka-Stasiak. dyrektor Biblioteki Powiatowej, ale także autorka książki z dziejów parafii Opatówek, pani Jadwigo. Dzisiaj mówimy o tym kościele. Wczoraj i dziś podczas mszy świętej mogliśmy już usłyszeć bardzo wiele cennych słów dotyczących przebogatej historii tego waszego kościoła, waszej miejscowości, także ludzi, którzy poza granicami Polski tworzyli niesamowite, ważne sprawy odbudowy tożsamości narodowej poprzez przywiązanie do tego, co katolickie, do tego, co z kościołem związane.
Tak, nasz kościół w tym miejscu istnieje już około 800 lat i jeżeli sobie to wyobrazimy, że przez tyle lat nasi przodkowie przychodzili tutaj, żeby się modlić, to to miejsce jest dla nas niezwykłe. Jest to miejsce niezwykłe dla nas Opatowian, ale również dla tych, którzy musieli Opatówek opuścić. I spotykam się z tym nieraz, że Opatowianie, którzy wyjechali stąd, przejeżdżając pociągiem, obserwują, kiedy zobaczą wieżę naszego kościoła, a kościół nasz jest piękny, bo to jest nie tylko historia, ale to jest też w dużym stopniu dzieło sztuki, kiedy patrzymy na witraże przedstawiające apostołów, czy świętą rodzinę, świętą Annę. Te witraże powstały w jednej z najlepszych pracowni witraży w Polsce, w pracowni Stanisława Gabriela Żeleńskiego, brata Boja Żeleńskiego. Ksiądz Marczewski, który ten kościół przebudowywał, chciał, żeby ta budowla była nie tylko domem Bożym, ale żeby uczyła ludzi obcowania z pięknem, bo to piękno to nie tylko sztuka, ale również muzyka. Zakupiona nasze pieśni religijne, nawet po polsku. Kościół
techniczną. Powracamy do naszych rozmów niedokończonych. Mam nadzieję, że takich psikusów już nie będziemy dzisiejszego wieczoru doświadczać. Kościół wczoraj i dziś, jego rola w społeczności lokalnej. Rozmawiamy z panią magister Jadwigą Miluśką Stasiak.
Tak, ja mówiłam o tej pięknej muzyce, którą mamy okazję, z którą mamy okazję obcować w kościele. Tym pięknym oddziaływaniem kościoła na nasze człowieczeństwo, na naszą duszę, to kościół jest właśnie tą instytucją, która ma też takie artystyczne działanie na nas. Ale ja jeszcze tak od siebie zupełnie, kiedy byłam maleńkim dzieckiem, bardzo mocno przeżywałam to wszystko, co się działo w kościele. I myślę, że dzieci, które są zabierane przez rodziców do kościoła, później czują taką potrzebę, żeby pójść do kościoła. To jest tak istotne, kiedy od dzieciństwa się słucha muzyki, słucha się liturgii, mszy świętej, to zostaje gdzieś w podświadomości i to bardzo później przyciąga, pomaga też w życiu. Jeżeli człowiekowi jest trudno, to kościół, wiara, jeżeli ktoś posiada głęboką wiarę, to w życiu bardzo, bardzo pomaga. Tak jak ksiądz proboszcz dzisiaj mówił o Agatonie Gillerze, o wielkim człowieku, o Patówka, to był nie tylko nasz wielki człowiek, to postać może trochę zapomniana, ale osoba, która ma wielkie zasługi dla zachowania polskości, wielki patriota. I kiedy mówił o tym, że Polacy powinni się skupiać, będąc na emigracji, żeby się nie rozpraszali, to właśnie podkreślał, że Polacy powinni skupiać się wokół parafii, że powinni tworzyć kościoły, że właśnie wiara, którą wynieśli z kraju, wiara, w której się wychowali, pomoże im zachować polskość. I wiara i polskość, to wszystko bardzo się wówczas wiązało, ale myślę, że teraz podobnie.
Przypominam numery telefonów do naszego studia 62 761 93 71 62 761 93 71 i drugi numer telefonu 62 761 8088 62 761 8088. Ksiądz dr Sławomir Kężka, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu. Księże doktorze, przychodzi nam dzisiejszego wieczoru mówić o bardzo bogatej rzeczywistości, jaką jest Kościół. Doświadczaliśmy już w tych wypowiedziach, które zostały zwerbalizowane podczas naszego spotkania, o tych wielorakich funkcjach, bardzo ważnych funkcjach, które Kościół pełni w społeczności lokalnej.
Tak, tak. Ta przestrzeń jest bardzo bogata. Tutaj moi przedmówcy szanowni byli tutaj łaskawi wspomnieć o tych elementach bardzo istotnych, bogatych. Jestem kapłanem. Tutaj muszę powiedzieć, że bardzo ważna jest rola i mimo tych rozmaitych jakichś takich czynników, które stają się zepchnąć rolę księdza do tego minimum, tego, prawda, tylko miejsca w świątyni. Oczywiście to jest bardzo ważna, ta posługa sakramentalna, jednania, podstawowa. Ale spoglądając tutaj na dzieje parafii, która świętuje jubileusz, to takie jedno słowo, które nas zbiera wszystkich, to jest pamięć. To jest pamięć o ludziach, o tych wydarzeniach, o miejscach. To właśnie kształtuje też jutro i przyszłość naszej ojczyzny, kościoła. Tu jest wspominany wielokrotnie i w czasie tej uroczystej celebry przez też i księdza prałata, który jest gospodarzem tego naszego spotkania, i przez moich przedmówców ksiądz Marczewski. No, postać nietuzinkowa. Człowiek oczytany, człowiek, który był przewodnikiem, człowiek, który przyjaźnił się z ludźmi, no, choćby późniejszym Ojcem Świętym Piusem XI jako nuncjusz apostolski. Ale takich kapłanów, ja tak obserwowałem, starałem się zebrać jakiś taki element, który ich zbierał. Przede wszystkim to był czas zaborów. To był czas zaborów, kiedy Polski na mapach nie było, kiedy ojczyzny nie było, ale była w sercach, była w umysłach tych ludzi i była w nich pasja. Taka pasja, która rzeczywiście w tych kapłanach była, obserwując, oni są dla mnie postaciami żywymi. Gdzieś z odległej, wydawałoby się, takiej dla młodego człowieka dziś współcześnie żyjącego w przeszłości, choć to była druga połowa XIX wieku, czy wspomniany ksiądz Marczewski, czy ksiądz Mężnicki z Rajska, czy ksiądz Bliźniński z Liskowa, to byli społecznicy, tak? Ich nazywamy, ale to byli ludzie z pasją. Oni kochali Boga, kochali Kościół, kochali ludzi, do których byli posłani i robili wszystko z takim szaleństwem Bożym, rzeczywiście, żeby tych ludzi z tej biedy i nędzy duchowej i materialnej wydobyć. To ksiądz prawat dzisiaj, Władysław Czamara, powiedział, przychylać nieba i chleba. Nieba i chleba, te przestrzenie, które rzeczywiście są bardzo ważne. I to budowało wzajemnie nie tylko kapłana, nie tylko tego przewodnika, ale rzeczywiście budowało też i te wspólnoty parafialne. To są kapłani, którzy są z tego terenu. Tutaj bardzo wielu ich zna, czy słuchaczy z tego dekanatu, czy z sąsiedniego dekanatu. To są ludzie, którzy zostawili całe serce, całe swoje życie, oddali właśnie z pasji, z miłości do Boga, do Kościoła i do drugiego człowieka. I mnie bardzo zbudowała dzisiaj ta postawa tutaj nie tylko parafian, gości przybyłych, ale tej młodzieży, o której tu była mowa. Staram się też wszystko robić tak, jak mi tylko Pan Bóg pozwala, nie tylko w młodzieży studenckiej ze studentami świeckimi. Mam zajęcia ze studentami w seminarium, z alumnami, seminarzystami naszymi, a także z młodzieżą. Pamięć wydobywania przeszłości, tych postaci, tych miejsc, tego jubileuszu wspaniałego, jakimś stulecie, które świętuje parafia w Opatówku, ale żeby to właśnie budowało młodych i następne pokolenia w tym kluczu. W tym kluczu tak staramy się to robić i rzeczywiście tych sojuszników Pan Bóg nam gdzieś podsyła. Mamy tych sojuszników i przez konkursy, przez jakieś rozmaite pisanie prac, przez spotkania, gdy ksiądz jest zapraszany do szkoły, wszędzie, gdzie nas zapraszają, idziemy. Mówimy o Panu Bogu, mówimy o Kościele, mówimy o kapłanach, bo to jest naprawdę, jakbym mógł sobie spojrzeć w lustro jutro wstając, gdybym zapominał, kim jestem i skąd jestem. Prawda? Musimy wiedzieć, skąd jesteśmy, skąd wyszliśmy. I dokąd zmierzamy? A zmierzamy do Pana wszyscy. I to myślę, że nas tutaj wszystkich zbiera ta pamięć, bo narody, tracąc pamięć, tracą życie. My pamiętamy, świętujemy, ale myślimy o przyszłości.
Do tego także te splecione wątki, które także wybrzmiały, proszę księdza, w wypowiedziach, mianowicie ten nieodłączny element pomiędzy wiarą i polskością w bardzo konkretnej historii, w bardzo konkretnym wydaniu tej świątyni i ludzi przez historię związanych z tym Kościołem i do tego to, co Kościół czyni, stoi na straży wolności, a zatem tego daru, który przez wielu dzisiaj jest darem odrzuconym, niezrozumiałym, darem podeptanym, dlatego, że człowiek zaczyna siebie stawiać w miejsce Pana Boga.
Przestrzeń, dokładnie to, co ojciec powiedział. Przestrzeń wolności to przestrzeń wiary. Nie można tego mieszać, nie można tego przestawiać. To jest po prostu ściśle ze sobą zjednoczone, zebrane. Obecność Kościoła, jak stanął krzyż Chrystusowy na polskiej ziemi, u krzyża Matka Chrystusa, Boga Rodzica, jak wpisał się Kościół w dzieje naszej ojczyzny, ponad tysiącletnie dzieje, bardzo bogate. To jest piękna karta. Myślę, że ta karta też bardzo bolesna, jak i dzieje naszej ojczyzny. Rozmaite, bardzo trudne karty były wpisane i wojny rozmaite, i zabory, i okupacja, i komunizm. Ale żeśmy wtedy przede wszystkim, nasi dziadowie i ojcowie byli wierni. Wszyscy byli wierni, starali się i ocaliliśmy polskość, ocaliliśmy wiarę. Te słowa, które są na sztandarach, często w parafiach, podczas uroczystości rozmaitych niesione, Bóg, honor, ojczyzna, no tak musimy chronić, bo to nie były tylko hasła, slogany, jakieś puste słowa, bo te słowa oddawali ludzie życie. Wielu z naszych rodzin oddało życie, naszych bliskich, przyjaciół, gdzieś ich wspominamy i właśnie bardzo ważna jest rola rodziny. Rodziny parafialnej, te rodziny domowe, ale rodzina parafialna. To jest ta gromada, tak to nasi dziadowie, ojcowie ujmowali, że siła w gromadzie, czyli w tej wspólnocie właśnie kościoła parafialnego zbieranego razem wokół ołtarza Chrystusa i wokół problemów, wokół też radości, które no gdzieś trzeba podejmować, trzeba te wyzwania realizować. Zatem przestrzeń wolności to przestrzeń wiary i dzisiaj te rozmaite siły próbują to zupełnie przestawiać. Tutaj pani z gimnazjum, ucząca młodzież, wspomniała o tym ograniczeniu liczby godzin historii. No właśnie, historia, potem ojczysta mowa będzie, bo tam już też taki projekt jest. No jeżeli ograniczymy mowę ojczystą, dzieje ojczyste, no to jaka będzie przyszłość? No przecież człowiek nieoczytany wiemy, jak można z nim postępować. To tutaj przedmówcy moi byli uprzejmi powiedzieć. Także myślę, że jesteśmy razem, a dzisiaj te rozmaite siły zła próbują właśnie księdza oddzielić. Tak rozmawiamy często z kapłanami, ale też ja z przyjaciółmi świeckimi swoimi rozmawiam, zaangażowanymi w życie Kościoła też, które pewne palące, trudne sprawy gdzieś tam nas jakoś bolą, dotykają wzajemnie. Właśnie kapłana oddzielić od ludu, lud od kapłana. To jest podstawowa zasada właśnie pewnych sił dzisiaj zła, które próbują, a wy tacy jesteście, my jesteśmy inni. Nie. W gromadzie siła, tak jak było za dziada, pradziada naszego, za ojców naszych i tak jak to pokazuje historia. Bez Boga nie do proga.
Kościół z narodem, naród z Kościołem. Pan dyrektor Mateusz Przyjazny.
Pięknie ksiądz powiedział hasło Bóg, honor, ojczyzna. Moja społeczność szkolna z okazji 60-lecia szkoły dodała jeszcze dwa słowa. Nauka i praca. Bo sama wiara nie wystarczy. Sam honor rozmaicie pojmowany też nie zawsze wystarczy, ale trzeba jeszcze wiele rzeczy wypracować, a my jako nauczyciele dzieci nauczyć. Siłą społeczności lokalnej jest też posiadanie osób, które potrafią powiedzieć vade mecum, pójdź za mną. To może powiedzieć kapłan, to może powiedzieć nauczyciel, to może powiedzieć bibliotekarz, to może powiedzieć rolnik i to niekoniecznie musi mówić dosłownie. On to potrafi powiedzieć swoim działaniem, swoim przykładem, ale pięknie byłoby jeszcze, gdyby tą vade mecum potrafili powiedzieć rodzice swoim dzieciom. Bo tutaj często to, co już mówiłem, że w wielu domach już się nie rozmawia i dziecko potem zostawione samo sobie szuka dopiero nowego systemu wartości i często metodą prób czy błędów dochodzi do takich, a nie innych wniosków, niekiedy dopiero potem sparzone wraca na łono rodziny czy kościoła.
Jeżeli ma pewne doświadczenie wiary wyniesione z domu rodzinnego i wspólnoty kościoła, bardzo często podejmując tematy dotyczące formacji dzieci, przypominamy, że to, co najistotniejsze w rozwoju religijnym młodego człowieka, dokonuje się do 7 roku życia. Dlatego ja pani serdecznie dziękuję za przypomnienie tej karty z dzieciństwa, bo to według osób zajmujących się chociażby psychologią rozwojową, a także analizą osób, którzy pogubili się na drogach swojego życia i wrócili do Pana Boga, ewidentnie, że tym pułapem i właściwym punktem odniesienia, w którym zaczyna się w życiu coś zmieniać, następuje powrót do Pana Boga, do Kościoła, jest bardzo często dzieciństwo, czyli wyniesienie atmosfery wiary z domu rodzinnego, wspólnoty Kościoła i dlatego, jeżeli tego nie zagwarantujemy, to wysiłki, które będą czynione czy przez szkołę, czy przez inne środowiska, które są tylko i wyłącznie dłonią pomocną w procesie kształcenia młodego człowieka wyciągniętą, to możemy zmarnować ogromną szansę, aby ukształtować młodego człowieka według Bożej Ewangelii. Ksiądz prałat Władysław Czamara, gospodarz dzisiejszego spotkania, doświadczony kapłan Kościół wczoraj i dziś, księże prałacie i rola w społeczności lokalnej. Ksiądz jest tutaj z tymi ludźmi na co dzień, na miejscu. Jaką rolę odgrywa ten Kościół i w tej wspólnocie lokalnej?
Właściwie życie Kościoła parafialnego wpisuje się w całe posłannictwo Chrystusowego Kościoła. Jezus, przychodząc do człowieka, nie przyszedł do jego duszy, ale przyszedł do człowieka. Czyli wszystkie sprawy były mu w jakiś sposób nieobce. Dlatego choć nie przyszedł po to, aby rozmnażać chleb, ale głosić prawdę o królestwie, to gdy zaszła taka potrzeba, ten chleb rozmnażał. I tak samo Chrystusowy Kościół, w zależności od sytuacji, jaka była potrzebna, ewangelizował świat nie tylko przez głoszenie Ewangelii, ale poprzez pracę na różnych odcinkach. Tutaj padły nazwiska wielkich społeczników, znanych bardzo blisko tej ziemi, szczególnie senatora Rzeczypospolitej, księdza prałata Bliźnińskiego w niedalekim Liszkowie, gdzie pozostał przecież jako taki widomy znak jego opieki nad wspólnotą parafialną Dom Dziecka, który co prawda już w innych rękach, w innym wymiarze, ale funkcjonuje. Weźmy działalność społeczną w Wielkopolsce, ksiądz Ludwiczak, ksiądz Wawrzyniak, weźmy działalność broniącą wolności kraju, działalność kapłanów, którzy byli kapelanami na różnych odcinkach walki. W naszym środowisku znany ksiądz prałat Józef Sieradzan, już nieżyjący, którego łączniczka z czasów powstania warszawskiego, zresztą napisała bardzo dobrą książkę, była łączniczką kapelana, kilka razy występowała i w kościele, i była także w gimnazjum, przybliżając tamten czas i ukazując ważną rolę kapłana wtedy wśród ludzi, wśród tych młodych żołnierzy AK, ludzi walczących, ludzi, wśród których kapłan był bardzo potrzebny, i to nie tylko wśród Polaków, ale także i jeńców niemieckich. Dzisiejsze czasy są trochę inne. W tej chwili może taki różny wymiar pracy Kościoła nie jest konieczny, ale pozostaje praca charytatywna. Jest wiele tych otwarcia na potrzeby, także chociażby dzieci. Ksiądz Arkadiusz, jeden z wikariuszy, wraz z księdzem wikariuszem z Chełmc w tej chwili organizują w czasu rekolekcje w wymiarze takim religijnym, jadą w góry z młodzieżą, tym, którzy nie mogą jakoś od strony finansowej na tym odcinku podołać, pomagamy w różny sposób, nawet i przez to, że była ostatnio na ten cel zbiórka do puszek. Wydaje się, że pewnie dzisiaj ludzie by dopiero odczuli potrzebę Kościoła, gdyby go im zabrakło. Kościół nie potrzebuje w tej chwili wchodzić w taką działalność jak banki, chociaż pewnie by się to przydało, aby na zasadach uczciwości ewangelicznej i dobra obywateli, a nie sytuacji w wymiarze globalnym ponadnarodowej troski o innych, dbać o interes mieszkańców tej ziemi, polskiej ziemi. I z pewnością jest wiele takich pewnie płaszczyzn, gdzie trzeba by wrócić do minionych lat i wprowadzić Kościół w tę działalność, przecież na polu nauki. Dzisiaj się tak psioczy na uczelnie katolickie, a przecież szkolnictwo zaczęło się od szkółek parafialnych. Uniwersytety to uniwersytety kościelne, pierwsze uniwersytety teologia, najsłynniejsze uniwersytety w Europie to uniwersytety kościelne. A dzisiaj jakby o tym się zapominało, a weźmy różne osiągnięcia. No mówimy tyle o genetyce, a czy się pamięta, że u podstaw niej są badania z prostego zakonnika augustianina, księdza Grzegorza Mendla. Jego podstawowe prawo genetyczne do dziś w jakiś sposób służące do wyjaśnienia wielu spraw. A więc ta działalność Kościoła na przestrzeni wieków dusza, ale i dziś. Bo dzisiaj jakie jest niebezpieczeństwo, do którego świadomie zmierzają przedstawiciele różnych klas politycznych? Dać wykształcenie, ale bez wychowania. I ten wymiar, który podkreśla Łagaton Giller, że Kościół w Ameryce polskiemu włościaninowi, który wyjeżdżał za chlebem, nie zawsze był światły w dziedzinie moralnej. Ucząc moralności, uczy go nie tylko troski o swoje zbawienie, ale prowadzi go do troski o sprawy ojczyzny. Bo przecież klasa typu Agatona Gillera, ona miała inną wizję świata. Była trochę, że tak powiem, bardziej wykształcona, i chodziło o to, żeby podciągać w tym wymiarze religijno-moralnym i patriotycznym także tych prostych Polaków wyjeżdżających za chlebem. Mogli się tylko skupić na chlebie, a trzeba było pokazać, że są jeszcze wartości większe niż chleb. I w imię tych wartości przecież ilu młodych ludzi ginęło w powstaniu warszawskim. W imię tych wartości ilu młodych ludzi oddawało swoje życie za wolność ojczyzny. I dlatego rola Kościoła, nawet gdyby się nie angażował w działalności życia pozakościelnego, jest wielka, ucząc prawości postępowania, zaszczepiając zdrowe zasady moralności, wskazując, że samo wykształcenie nie wystarczy. Mieliśmy wykształconych bardzo wysoko gestapowców. To, co tutaj padło, lepiej mieć dobrego człowieka, niż na przykład pan dyrektor wziął układ ze swojej dziedziny dobrego historyka. Dlatego to są sprawy bardzo ważne. Chociażby bardzo duży nacisk na to kładł Jan Paweł II. Moja praca doktorska Idea przemiany religijno-moralnej człowieka w nauczaniu Jana Pawła II niejednokrotnie musiała ten problem podjąć. I na przykład dzisiaj mówimy o trudnej sytuacji w medycynie. Bardzo ciekawe, przy tych badaniach pojawiły mi się pewne obszary i perspektywy życia, gdzie jeden z polskich lekarzy, mówiąc, kiedy teologię zabrano z wydziałów lekarskich, kiedy zabrano zdrową filozofię, zaczęły się pewne problemy, które nieraz w tym środowisku bardzo ważnym dla człowieka, w środowisku służby zdrowia, nieraz kładą się jakimś cieniem, ale ten cień może być w każdej posłudze, i w życiu kapłańskim, i w życiu nauczycielskim, i w życiu zakonnym, bo właśnie wszystko zależy, kim jesteśmy. I tu, gdzie nie mogli w jakiś sposób pokonać Jana Pawła II, bo on według starych zasad wskazywał, że dobro wiąże się z bytem i że dobrze uformowany człowiek będzie dobrze postępował. To, co Chrystus powie, dobre drzewo rodzi dobre owoce, złe drzewo rodzi złe owoce. I chyba rolą dzisiaj Kościoła jest, żeby uczyć, by były dobre drzewa, a wtedy wymiar życia społecznego będzie o wiele inny, bardziej świat będzie Boży i ludzki.
Ten wektor związany z chlebem, księże prałacie, oczywiście w cudzysłowie, to przecież dramatyczny scenariusz realizujący się także na naszych oczach. Największe bezrobocie od 4 lat w ojczyźnie, tak mówią statystyki. Do tego jeszcze ponad 2 miliony ludzi, którzy za tym chlebem wyjechali poza granicę naszej ojczyzny. Wyjechali, no właśnie, często pozostawiając swoich bliskich w kraju, pozostawiając swoich bliskich w ojczyźnie, a zatem również i to zaangażowanie w formację realizowaną poprzez wspólnotę Kościoła jest czymś bardzo istotnym i ważnym. Przypominam numery telefonów do naszego studia 62 761 93 71 62 761 93 71 i drugi numer telefonu 62 761 80 88 Kościół wczoraj i dziś, jego rola w społeczności lokalnej. Za chwilę będziemy przyjmować od Państwa telefony. Poprosimy o kilka taktów muzyki.
Un uomo venuto da molto lontano, negli occhi il ricordo dei campi di grano. Il vento di Auschwitz portava nel cuore e intanto scriveva poesie d'amore, amore che nasce dentro il cuore dell'uomo, per ogni altro uomo. Un uomo venuto da molto lontano stringeva il dolore un libro nella mano, Qualcuno ha sparato ed io quel giorno pianto, ma tutto il mondo gli è rimasto accanto. Quel giorno il mondo ha ritrovato il cuore, la verità non muore. Un uomo che parte vestito di bianco, per mille paesi non sembra mai stanco. Ma dentro i suoi occhi un dolore profondo, vedere il cammino diverso del mondo, la guerra e la gente che cambia il suo cuore, la verità che muore. Dove guerra, fame e povertà hanno ucciso anche la dignità, va e ricorda questo cuore mio,
va e ricorda questo cuore mio.
Che Caino sono pure io.
Radio Maria, prosimy bardzo, halo? Radio Maria, proszę bardzo, halo? Halo, halo, niestety, 62 761 93 71. Pierwszy numer telefonu, 62 761 93 71 i drugi numer telefonu, 62 761 80 88 761 80 88. Bardzo proszę, Radio Maria, halo?
Szczęść Boże, mówi Marek z Warszawy.
Witam panie Marku, pozdrawiam, bardzo proszę.
Czy jesteśmy na antenie?
Jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Ja chciałbym powiedzieć taką rzecz. Podaje się często przykład Jana Pawła drugiego jako osoby, którą trzeba naśladować. Ja jestem oczywiście, zgadzam się z tym, że to jest osoba godna podziwu, ale przecież nie każdy może być papieżem, prawda? Czy po prostu Jana Pawła drugiego mogą naśladować ludzie, którzy mierzą, prawda, w to, żeby zostać tym najwyższym dostojnikiem kościelnym, ale dla ludzi tak zwanych innych, wszelkich innych, potrzebne są inne wzory. No i to tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie, panie Marku. Trochę obok tematu, ale telefon, który chcemy także podjąć i chcemy pośpieszyć panu z pomocą, ksiądz dr Sławomir Kęszka.
Ja myślę, że pan poruszył taki ważny temat związany z autorytetami. Dzisiaj się mówi o takich postaciach, na których często mówimy się, można wzorować. Może nie chodzi o wzorowanie w jakimś automatycznym kopiowaniu kogokolwiek czy naśladowaniu, ale myślę, że są postacie w naszym życiu, zresztą tutaj były wymienione te postacie z tą parafią związaną w Opatówku, choćby księdza Marczewskiego, postacie kapłanów z naszego terenu. Ja mówię o księżach akurat w ten sposób, ale nie chcę tutaj zawężać tego tematu, powiedzmy, autorytetu, bo ja mam akurat wiele osób, które nie nazwałbym autorytetami, ale które bardzo ważne są dla mnie, jako dla księdza, dla Polaka, dla tego, który tutaj wzrastał na tym terenie nieopodal, prawda, to są osoby kapłanów, choćby tutaj księdza Wacława Bliźnińskiego, wspomnianego z Liskowa, od nieba i od chleba, ale też bardzo wielu kapłanów, którzy choćby z parafii w Opatówku byli wywiezieni do obozów zagłady przez okupanta, oni położyli głowę, czyli oddali życie, czyli nie kalkulowali, wiedzieli, że zyskają, prawda, to życie stracą, ale zyskają, wiemy, prawda, to u Pana. I tutaj to myślę, że to są postawy bardzo wyraziste, takie charakterne, ludzie bardzo rezolutni. Księdza Marczewskiego tutaj przecież Prusacy zaresztowali, wiedzieli, kogo mają w rękach, trzeba było wykupić. No to wykupili, tak? Czyli człowiek, który był charakterny, człowiek, który miał wiedzę, ale też szanował ludzi. Czyli takie postawy bardzo wyraziste, wpisane w takie te nasze tutaj rozważania związane z uroczystością jubileuszową stulecia konsekracji Kościoła w Opatówku. Bardzo wiele, ale i nasi dziadowie, ojcowie, ja mam dziadków bardzo bliskich memu sercu zawsze. Ja nie powiem, że to są dla mnie autorytety, ale to są osoby, które realnie spotykałem. Rozmawiałem z nimi bardzo wiele godzin, dni, tygodni. Tak jak myślę w naszym życiu, dom rodzinny, prawda? Postacie, które są nam bliskie, rodzice, nasi przyjaciele na szlaku naszego życia i szlaku wiary. To są osoby, które nie naśladujemy, ale uczyliśmy się od nich. Uczyliśmy się od nich. Miłości do Boga, do Kościoła i do drugiego człowieka. I tak ja to jakoś czuję i przede wszystkim sercem. Rozum, ale serce bardziej może i sercem tak tutaj panu na to pytanie takie otwarte odpowiadam.
Tak, panie dyrektorze.
Chciałbym też się podzielić taką refleksją osobistą, że dopiero patrząc na Jana Pawła II zrozumiałem, że jak trzeba być wielkim, żeby być pokornym. Od niego właśnie nauczyłem, jeśli tak można się powiedzieć, pokory, albo przynajmniej zrozumiałem to, na czym polega pokora.
I wcale nie chce pan być papieżem, panie dyrektorze.
Nie, już.
Przyjmujemy kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Halo?
Tak, prosimy bardzo, kogo witamy, skąd telefon?
Halo?
Tak, proszę tak. Bardzo, kogo witam?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Z tej strony znajomy wszystkich tam obecnych, kustosz Dolat, tutaj z Kalisza dzwonię. Pozdrawiam wszystkich, księdza proboszcza Czamarę i mojego kolegę Sławka Kężkę, kolegę z Liskowa, bo ja też z Liskowa pochodzę, mojego kolegę prezesa, dyrektora w jednej osobie, przyjaznego i panią dyrektor Miluśką Stasiak. Dobry wieczór państwu, witam. Chciałbym tutaj dopowiedzieć, bo państwo tutaj pięknie pokazujecie tą rolę społeczeństwa lokalnego, pracę w społeczeństwie lokalnym. Ja chciałbym jako pracownik Instytucji Kultury, tuż po sąsiedzku zaraz od księdza proboszcza, bo to wspieramy się wspólnie z muzeum jako pracownik, że również kultura odgrywa wielką rolę w budowaniu formacji, w budowaniu postaw ludzkich. Do tego można, to oczywiście ta kultura musi być oparta oczywiście o wartości pozytywne. No tutaj najlepsze są oczywiście wartości tutaj chrześcijańskie. No i tutaj chciałbym nie tylko o organizowaniu życia, ale również w takiej codziennej pracy staramy się właśnie też w muzeum pokazać pozytywne rzeczy. Ksiądz proboszcz mówił o chociażby tych fundatorach kościoła. No to przecież tymi fundatorami byli tutaj właśnie fabrykanci, którzy byli właścicielami tej fabryki, w której w tej chwili jest muzeum. No to też, co dzisiaj ksiądz proboszcz mówił w homilii, co ksiądz proboszcz dzisiaj mówił o tej postawie pracodawców, że o dzień wolny, żeby dbali, żeby o właśnie religijność swoich pracowników. Tak właśnie, kto to robił? To robili XIX-wieczni kapitaliści właśnie. Oni dbali o tą, o potrzeby religijne swoich pracowników. I to właśnie w muzeum tutaj jak najbardziej upowszechniamy. Ale tu jeszcze chciałbym jedną taką rzecz domknąć jakby, że tutaj się domyka jakoś dzieje tego Opatówka, tej pięknej miejscowości, która tyloma szlachetnymi osobami była naznaczona, no tym, że właśnie muzeum w Opatówku zostało obdarowane i prezentuje na swoich stałych wystawach właśnie ornaty papieży, ojców świętych, czy to Jana Pawła II, czy Benedykta XVI. Tutaj dzięki również wsparciu pomocy parafii, współpracy z parafią mamy taką możliwość. Ksiądz proboszcz mówił, że to z gminy Opatówek wyszedł impuls, żeby w Kaliszu ustanowić kult świętego Józefa, a do Opatówka wróciło to, jakieś to jest właśnie opatrzność boska nad Opatówkiem tu czuwa, wróciło to w postaci tego, że ornat, z którym ojciec święty Jan Paweł II w Kaliszu w 1997 roku odprawiał mszę i wypowiedział to słynne słowa, co w Radio Maria puszczacie, są puszczane, że Kalisz sobie obrał takiego wielkiego patriarchę, takiego wielkiego patrona, to właśnie ten ornat trafił do Opatówka, jest w muzeum. Zapraszamy wszystkich do zwiedzania i do, można zauważyć, no tutaj ja jako przewodnik, jako kustosz doświadczam wiele takich zaskakujących sytuacji, kiedy ludzie przyjeżdżają i z tym ornatem się spotykają. Chociażby ja podkreślam to często, że też a propos dzisiejszego świata, dzisiejszej postawy w stosunku do Kościoła, że zarzuca się Kościołowi, że tak Kościół dużo niby dostaje, no to a ja tam staję, proszę bardzo, to my dostaliśmy od Kościoła, proszę bardzo. Można ornat zobaczyć, jakie to dobro kultury i jakie treści są przekazywane. I kto to dostał? Nie dostała to instytucja kościelna, tylko instytucja świecka. Proszę bardzo, tu Kościół ufa ludziom. No i drugi ornat od Benedykta XVI. I też jest to dopełnienie dla naszej ziemi, dla diecezji kaliskiej, no bo przecież Benedykt XVI przysłał swój ornat ze światowych spotkań rodzin w Walencji w 2006. No w Kaliszu, no wiadomo, w kaliskim tym Nazarecie, no to ma wszystko jakąś taką symbolikę. No to wszystko jest jakimś takim sygnałem Bożym, jakimś takim darem Bożym dla tej ziemi. No i my wszyscy tam w lokalnych środowiskach, no jesteśmy zadowoleni, że przyszło nam na takiej ziemi żyć. To już chyba byłoby wszystko.
Dziękujemy serdecznie, panie Jarosławie. Pozdrawiamy gorąco, Bóg zapłać.
Księdza proboszcza i dziękuję tutaj Radiu Maryja, że do apatów. Dla mnie też jest tak, jak ksiądz proboszcz był zachwycony, że dożył takiej chwili, ja też nie sądziłem, ale takie rzeczy się działy w opatówku, chociażby to, że został obdarowany papieskimi ornatami, także tu i był Achille Ratti wcześniej, także księże proboszczu, dożyjemy wizyty papieskiej może w opatówku jeszcze.
Tak. Panie Jarosławie, dzięki ogromne, Bóg zapłać z Panem Bogiem. Dzięki ogromne. Księże prałacie, bardzo proszę.
Pan doktor poruszył bardzo ważną sprawę. Musimy pamiętać, że kultura jest pojęciem bardzo szerokim i w ramach kultury rozumiemy także działalność i posłannictwo Kościoła. Słynne przemówienie Jana Pawła II w UNESCO w Paryżu, kiedy mówił, że kiedy Polska nie miała kraju, ojczyzny, przetrwała dzięki kulturze, a w ramach kultury jest także Kościół. I dlatego te ścisłe związki. Nic więc dziwnego, że szkolnictwo i uniwersytety zaczęły się rozwijać dzięki działalności Kościoła. I może by panowie typu wybierających pseudowartości, nie chciałbym tu się odnosić do konkretnych wypowiedzi współczesnego świata polityki, chociaż można było wielu rzeczy się domyślić, bo nieraz były takie podejścia do wyborów, a zobaczymy, będzie trochę weselej w tym Sejmie czy coś i widzimy, co z tego wyszło. Dzisiaj, jak dla tych ludzi, najważniejszą sprawą jest atakowanie Kościoła, jakby przykrywanie spraw, które powinno się rozwiązywać istotnych, a próbować skłócić społeczeństwo. Nie tędy droga. Jeśli idzie zaś o muzeum, które jest na tej samej ulicy co Kościół, to pięknie się składa, że dwie wielkie instytucje w jakiś sposób ukazują, jak ważne są dla Kościoła. Kościół sprzyja działalności kulturalnej i stara się, aby ona się rozwijała, a tam, gdzie jest prawdziwa kultura, jest otwarta na wartości duchowe, czy to chrześcijaństwa, czy innych nieraz wyznań. Dlatego to wielkie otwarcie papieża na wielkie religie świata. A jak może to pięknie dokonywać się w małej społeczności, to warto przypomnieć. Trudno było to wszystko poruszyć w kazaniu i tak jestem wdzięczny ojcu Piotrowi, że na mnie tutaj nawet się nie skrzywił, że przeze mnie chyba pewne rzeczy się przedłużyły, ale ten piękny ołtarz, który widzieli telewidzowie, to jest dar rodziny państwa Niczów, ewangelików, którzy w tym czasie żyli w Opatówku. Zresztą bardzo zaprzyjaźnieni z księdzem prałatem doktorem Marczewskim. Także rodzina Schlosserów. Również wyznania ewangelicko-augsburskiego. I oni mają wkład w katolicki kościół. Także pięknie wyglądała symbioza życia wspólnoty żydowskiej, która była w Opatówku, a dopiero wtedy, gdy wejdzie człowiek, który odrzuci Pana Boga, odrzuci religię, to wtedy zaczynają się problemy. Można skłócić jedne grupy przeciw drugim. Nie wiadomo, komu to potrzebne. Jedynie chyba szatanowi i jego poplecznikom. Dlatego też bardzo dobrze, że ten głos od strony muzeum się odezwał. Tu przy okazji jestem wdzięczny i byłemu dyrektorowi muzeum, panu Chałkowi i obecnemu dyrektorowi muzeum, panu Marciniakowi, za to, że ja mogę liczyć na ich pomoc, a jeżeli oni o coś proszą, a mogę pomóc, jestem też otwarty. No i za to, że raz po raz w tych ornatach w kościele przy większych uroczystościach też możemy sprawować najświętszą liturgię.
Przyjmujemy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo? Bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy, skąd telefon?
Czy jestem już na antenie?
Tak, jesteśmy na antenie.
Z tej strony Kornel z Frankfurtu nad Odrą. Dzwonię, żeby podzielić się takim doświadczeniem. Jakiś czas temu w małej miejscowości w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, miejscowość nazywa się Przełazy, miało miejsce właśnie stulecie kościoła filialnego. To taki malutki kościołek, kościółek, a miejscowość, która wcześniej leżała oczywiście na terenach niemieckich i myślę, że to świadectwo bardzo się wpisuje w dyskusję, która właśnie jest na antenie, dlatego że kościółek ten oczywiście był w rękach kościoła ewangelickiego i na to stulecie mieliśmy takie bardzo miłe zdarzenie, że mężczyzna, który przed wojną się w tej właśnie miejscowości Przełazy urodził i wychował tam, otrzymał chrzest i tą ewangelicką formę bierzmowania, czyli konfirmację, przyjechał specjalnie na tę okazję i napisał taką historię tego kościoła. Jego takim szczególnym życzeniem było to, żeby zadzwonić dzwonem, którym w dzieciństwie tam w tym kościele dzwonił. Tak się też zdarzyło i to była taka wielka... dla tej lokalnej społeczności było to wspaniałe przeżycie. I ja... to jest mała miejscowość taka nad jeziorem wypoczynkowa i wiele osób z okolicznych większych miast tam przyjeżdża, które na co dzień nie mają zbyt dużo do czynienia z taką kulturą ludową. I chciałem powiedzieć, że właśnie ta kultura ludowa ma olbrzymi dobry wpływ na taki duchowy, na osoby, które na co dzień żyją w takim miejskim, zabieganym świecie. I że to jest piękne świadectwo tego takiego łączenia się tych jednych odmiennych kultur miejskiej i takiej ludowej, a wszyscy, to ukazuje, że wszyscy dążymy do tego samego celu i jest mnóstwo takich wspólnych elementów i jedni od drugich mogą się bardzo wiele nauczyć.
Dziękujemy serdecznie i pozdrawiamy, panie Kornelu. Kolejne świadectwo podczas dzisiejszych naszych wieczornych rozmów niedokończonych, pokazujących ogromną rolę i znaczenie chociażby filialnego, małego kościółka, jak słyszeliśmy, który pozostał czymś bardzo żywym w pamięci wtedy młodego człowieka, który po latach pragnie przyjechać, by chociażby dzwonem z tego kościoła zadzwonić.
No właśnie, to jest ta gromada, to jest ta mała wspólnota. No tutaj rozmawiamy o parafii, ale... Pan właśnie tutaj był przed chwilą uprzejmy poruszyć to ten kościół filialny. W parafiach są kościoły filialne, mniejsze wspólnoty i ci ludzie są bardzo zżyci. Oni się znają doskonale, nawet aż za dobrze nieraz. Ale muszę przyznać, że no, chyba każdy kapłan gdzieś jakieś rozmaite uroczystości, czy w dekanacie ktoś odbywają, uczestniczy w nich. Ta bliskość jest bardzo ważna, o której pan tutaj powiedział. Mnie to też tak dotknęło. Przy okazji odpustowych uroczystości, a nie tylko, gdy mam jakąś posługę, a mam taką okazję właśnie w kościołach filialnych, małych, być z tymi ludźmi. No oni akurat mnie tam znają z lat pacholęcych, jak to zwykło mówić. No to także może trochę nawet bardziej śmiało podchodzą, ale bardzo jest ważne, żeby podejść właśnie do tych osób. Czekają gospodarze przed wejściem do kościoła, można podać rękę każdemu, oni chętnie się zapytają, co tam u księdza słychać, jak tam minął tydzień, co nowego. Tak, takie proste, normalna, prosta rozmowa, ale właśnie to co też powiedział ksiądz prałat Władysław Czamara. Chrystus przyszedł do człowieka i ksiądz jest posłany do człowieka. I my właśnie w tej gromadzie, w tym kościele parafialnym, w tych kościołach jeszcze mniejszej skali, kościołach filialnych, możemy się tak po Bożemu naprawdę lepiej poznawać i wzajemnie sobie pomagać. I myślę, że taka postawa księdza, bardzo naturalna, prostolinijna, bardzo pozytywnie może działać. Nie trzeba wielkich rzeczy. My tutaj nieraz mówimy o naszych przodkach, dziadach, ojcach, wspaniałych postaciach, gdzie oni no... W takiej sytuacji przyszło im pracować, czy duszpastersko, kapłanom, że no, można użyć takiego skrótu myślowego, siąść w kącie i płakać. Zaborcy, rusyfikacja, bieda, co tu robić? No tylko siąść w kącie i płakać. Ale oni nie płakali, tylko w tych robotach organicznikowskich, w tej pracy u podstaw zaczęli. I właśnie mowa ojczysta, język, tradycja, przeszłość, to wszystko razem przez tą kulturę, o której też była wcześniej mowa w tym pytaniu, kultura, zespoły, śpiewacze, chóry, muzyka, to właśnie kształtowało człowieka. To było niesamowite, jak wchodzimy w historię tych miejsc, tych właśnie znanych nam tutaj wymienianych, czy księży, czy osób takich jak Agaton Giller, Stefan Giller, no oni kochali Boga, kochali ojczyznę i to rzeczywiście, to było dla nich naturalne. To z ich serca wypływało. I myślę, że ta prostolinijność jest nam chyba bardziej potrzebna dzisiaj niż jakieś takie niezwykłe, jakieś może pomysły i często akcje. Takie małe rzeczy, małe, drobne rzeczy.
Księże prałacie?
Właściwie to po prostu życie. Tutaj dostrzegamy społeczno-twórczą rolę Kościoła i na ogół nie zastanawiamy się, uważamy, że tak powinno być. Dopiero sytuacje, czy to z upływem czasu, czy zmiany układów społeczno-politycznych, otwierają nam oczy na tę pozytywną rolę i wracamy do naszego dzieciństwa i cieszymy się, że właśnie tak współtworzyło się życie danej społeczności. Kościół jest po prostu wpisany w normalny nurt życia danej społeczności. I to jest chyba dość takie ważne.
Panie dyrektorze?
Wypowiedź poprzedniego rozmówcy telefoniczna świadczy wymownie o tym, że człowiek szuka korzeni. Człowiek potrzebuje korzeni. Tam właśnie nad Odrą nastąpiło zerwanie ciągłości. Podobnie jak zerwanie ciągłości historii, czy rodu, czy narodu, nastąpiło na Kresach Wschodnich. I ci ludzie po prostu przesiedleni za Bugu nad Odrę też szukają swoich korzeni. My tutaj w Opatówku na ziemi kaliskiej mamy to szczęście, że od wieków siedzimy na tej samej ziemi, wiemy skąd jesteśmy, wiemy gdzie są groby naszych przodków, wiemy gdzie są nasze parafie, wiemy skąd pochodzimy. I właśnie dlatego bardzo istotną rzeczą jest praca nauczycieli historii, a także opowieści dziadka i babci o naszych przodkach, o tym, co kiedyś było, o naszej tożsamości, w jaki sposób stawaliśmy się Polakami, w jaki sposób staliśmy się Wielkopolanami, w jaki sposób staliśmy się takim, a nie innym rodem, takim, a nie inną, taką, a nie inną rodziną, takim, a nie innym człowiekiem.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Stanisław z Kalisza.
Panie Stanisławie, bardzo proszę radioodbiornik wyłączyć. Tak. Słyszymy się, panie Stanisławie?
Tak jest.
Bardzo proszę, zapraszam do rozmów.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Stanisław z Kalisza. Ja do dwóch kwestii chciałem się ustosunkować, poruszonych w dyskusji. Pierwsza to tak zwana kwestia wyprowadzania tej religii ze szkół. Absolutnie jestem przeciwny, z tym, że jestem za tym, żeby do szkół wprowadzać właściwych katechetów. Z Kalisza dużo młodzieży uczy się w Opatówku. Wiemy, jak te lekcje religii przebiegają. Druga kwestia to taka, tu też poruszona, Mendla. Mendel ogłosił prawo pierwsze i drugie, ale podejrzewam, że gdyby prace Mendla były przewidywalne w dalszej perspektywie, to on byłby przez Kościół, no niestety, zwalczany. Mam tu na myśli GMO. proszę o ustosunkowanie się. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy serdecznie. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Kto do naszego słuchacza, do Pana Stanisława pragnie się odnieść? Księże prałacie?
Kiedy poruszyłem akurat przypadkowo sprawy genetyki, wskazałem tylko na to, że żadna z dziedzin życia współczesnego Kościołowi nie jest obca, a wielu z nich był prekursorem. Skąd można twierdzić, że byłby Kościół temu przeciwny? I co tutaj rozumiemy przez słowo Kościół? Powinniśmy sobie zdawać sprawę, że jakiekolwiek były trudności w historii, to często one wynikały nie z autorytarnego nauczania Kościoła, ale poglądów ludzkich. I nie tylko w Kościele rzymskokatolickim pojawiały się niezrozumienia, przecież wiemy, co czynili współwyznawcy z Keplerem, wielkim astronomem, i to jest troszkę inny Kościół, ale nie chcę w tej chwili tej sprawy poruszać. I tam, gdzie jest pewność, Kościół umie to uszanować, zaakceptować. Problemy robiły się wtedy i były konflikty, kiedy rzecz nie była do końca jasna, a już ogłaszano jako pewnik i wmieszano ją w sprawy dotyczące zbawienia. I tu rodziły się niepotrzebne konflikty, zresztą stare jak świat. Dzisiaj się próbuje je jakoś wyjaśnić i wydaje mi się, że w tym przypadku trudno jakoś ustosunkować się do końca do tego pytania, bo nie wiadomo, co chodziło słuchaczowi, że na pewno Mendel miałby kłopoty w związku z GMO. No czy nie jesteśmy tutaj znawcami tej problematyki i nie będziemy w to wchodzić, ale z tego, co ogólnie wiadomo, to nie służy dobru człowieka, a że mogłoby służyć dobru ekonomistów, no to jeszcze nie znaczy, że jest to dobro człowieka, bo te zmiany mogą prowadzić do wielkich krzywd. Często trzeba pokoleń, żeby zobaczyć, do czego zmiany prowadzone, genetyczne, mogą doprowadzić. Więc zachwystywać się zaraz nie można, a są wypowiedzi, które wskazują, że jest to bardzo, bardzo szkodliwe dla człowieka i tej żywności. Z jednej strony by się wydawało, że rozwiąże problem głodu, a nieraz może być sytuacja, że lekarstwo jest gorsze niż choroba. I dlatego też nie można widzieć w Kościele jako jakiegoś w sprawach poza wiarą i moralnością nieomylnego, rozstrzygającego w dziedzinach poszczególnych nauk.
A tym bardziej, że podczas naszych rozmów mówiliśmy o pewnym dorobku, o odkryciu podstaw genetyki. Panie Stanisławie, to tak jakbyśmy kamień trzymali w rękach, można nim wytrzaskać szybę komuś, sąsiadowi, a można wziąć ten kamień i zbudować z niego fundament pod dom. A zatem to od nas będzie zależało, w jaki sposób będziemy z niektórych rzeczy, praw w naszym życiu korzystali. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo? Prosimy bardzo, halo? Halo, halo, prosimy bardzo, Radio Maryja, halo. Niestety nieudane połączenie, 62 761 93 71 to pierwszy numer telefonu i drugi numer telefonu 62 761 80 88. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo. Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Barbara z tej strony, ja dzwonię z Grudziądza, ale bardzo się cieszę, bo ja należę do tej parafii Opatówek, w której dzisiaj była taka piękna uroczystość, ale jestem od roku, przebywam w Grudziądzu, bo opiekuję się chorą mamą. Ale no taka, jestem szczęśliwa, że przez telewizję trwałam, mogłam całą tą uroczystość oglądać i czułam się, że tam jestem. I chciałam bardzo gorąco pozdrowić mojego proboszcza, księdza prałata Tamarę i dwóch prefektów, Rafała i Arkadiusza. I cieszę się bardzo ogromnie, że byłam duchowo w kościele podczas całej tej uroczystości i to wszystko widziałam. Szczęść Boże.
Dziękujemy serdecznie pani Barbaro, księże prałacie, parafianka na emigracji.
No ale emigracja, byśmy powiedzieli, w granicach ojczystego domu. Pani Barbaro, zaczynamy zapisy na pielgrzymkę Grupy Oliwkowej. No jakoś musimy sobie dać radę, ale wspominamy to zaangażowanie, życzymy zdrowia dla mamy. No i z drugiej strony możemy tu powiedzieć dla współczesnego świata taką ciekawą sprawę, że proszę bardzo, zostawia w jakiś sposób tutaj dom, gdzie żyje i jedzie, bo matka potrzebuje pomocy. To czwarte przykazanie. Nie oddawanie do przytułku, nie oddawanie gdzieś, ale żeby ta matka czuła serce swojej córki. No nieraz są takie sytuacje, że niestety nie da się inaczej rozwiązać i trzeba skorzystać z tych domów, jak nieraz obserwowałem na poprzedniej placówce na Zagorzynku, ale były sytuacje, że ci ludzie po pracy prawie każdego dnia do tej matki jechali, choć ona za bardzo się nie zdawała sprawy, bo tak Alzheimer ją niszczył. Także cieszę się z tego i raduję telefonu pani Barbaro i czekamy na powrót, bo jest nam pani też potrzebna, ale najpierw obowiązek wobec mamy. I za to świadectwo, może niezamierzone na antenie wiary i postawy właściwej moralnej, serdecznie dziękujemy.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Kogo witamy? Radio Maryja, bardzo proszę, halo?
Halo?
Tak, proszę bardzo.
Do audycji można?
Tak, jesteśmy na antenie, kogo witamy, skąd telefon? Halo, halo? Tak.
Witam serdecznie księdza prowadzącego, jak i cały zespół księży, szczególnie księdza Wersa Czamarę. Dzwoniłem tam z Kalisza.
Witam panie.
Ksiądz mnie kojarzy, uczył mojego syna Bartosza religii w szkole, w kościele parafii świętego Józefa.
Kojarzę.
Ja chciałem poruszyć taki temat, temat nowej ewangelizacji. Mam przed sobą... innych ludzi od Kościoła odstąpili lub znaleźli się poza duszpasterstwem i działaniem Kościoła Ewangelii. Nowa ewangelizacja musi być w odwołaniu takich dróg, które, ja teraz skończę cytat, które pozwolą im na nowo wrócić do Chrystusa. I teraz problem. Ogólnie panuje przekonanie, że Kościół traci młodzież, młodych ludzi. Ja postanowiłem zamienić się, nie wiem, to w socjologa, psychologa, do wielu młodych ludzi docierać, rozmawiać z księżmi prowadzącymi lekcje docierały. I teraz z przerażeniem, ja powiem teraz takie zdanie, to może niektórych poruszy, zaszokować i rozpędzą dyskusję. Oni mówią tak, proszę pana, my nie tracimy wiary. My mamy Pismo Święte, mamy katechizm Kościoła Katolickiego, my odchodzimy od Kościoła. Odchodzimy od Kościoła instytucjonalnego, od księży, od kapłanów, ale wiarę mamy. I to mnie przeraża. Jak do tych ludzi młodych dotrzeć? Mieszkam krost w Kaliszu na Konowej Parafii Pobudowanej. Jest to osiedle nowe, Konowego Hali Arena. Nowa parafia. Tam budują mają budować nowy kościół, duży nowy kościół. Ksiądz, bardzo energiczny i wspaniały kapłan, bardzo go wysoko oceniam, zbiera pieniądze, jeździ wszędzie, chce budować kościół, no, nowy duży kościół, chociaż kaplica jest w zupełności wystarczająca. Tyle ludzi, co chodzi, pomieści ta kaplica w 100%. Marzy mi się coś takiego, jest hasło, kościół twoim domem. Dla mnie jest to nowy parafii. Może być ona duża i prawdopodobnie będzie duża. Pobudować olbrzymi dom katolicki, funkcjonalny, żeby w nim spotykali się katolicy. Nauczycielka matematyki, która uczy dzieci poza godzinach. Gabinet stomatologiczny, katoliczka, dentystka, która przyjmuje dzieci. Ja jestem na emeryturze, ale jestem też szachistą, jestem sędzią szachowym. Z chęcią bym poszedł do kościoła, dzieci uczył szachów. Przyjdą ludzie. Przyjdą ludzie, no ale po co tak olbrzymi kościół nowy budować, skoro kaplica w zupełności starczy? To takie moje malutka dygresja. Pokój, dobro.
Dziękujemy serdecznie. Panie Adamie, wiele wątków poruszonych w kontekście roli Kościoła w społeczności lokalnej. Powracamy do tematu katechezy. Myślę, że księża zgodzą się państwo, ciężko generalizować i mówić, mając doświadczenie jednostkowe o pewnym procesie, który jest obecny. Przypomnijmy sobie te wspaniałe spotkania chociażby ludzi młodych w różnego rodzaju akcjach organizowanych przez wspólnoty Kościoła. Panie Adamie, wielu zaangażowanych kapłanów, katechetów, ludzi świeckich, którzy stają na głowie, aby stworzyć właściwą przestrzeń dla religijnego rozwoju człowieka młodego. Czasami młody człowiek z przekory, z buntu, ale dziękujemy także za pana świadectwo, za to zaangażowanie i próbę podjętej rozmowy z młodym człowiekiem o jego życiu, jego historii. Księża, pozostawienie kościoła, kontekst wiary, to wiemy doskonale, że później to się kończy dramatycznymi skutkami dla młodego człowieka, który gubi się w swoim życiu, zwalnia się coraz częściej z różnego rodzaju norm etycznych obowiązujących go, bo tak mu się wydaje, że tak jest, tak powinno być, wszyscy tak postępują, to czemuż ja nie? No i następuje rozmienianie życia na drobne.
Proszę pozdrowić Bartosza. No na antenie nie będziemy pytali, co on dalej robi. Ale z pewnością to, co pan powiedział, no może by tu jeszcze wrócić do wykładów na IWKR-ze, które były wtedy, później kolegium teologiczne. Jest i dużo prawdy, i nie jest pełna prawda. Jest taka i taka młodzież. Wiele sytuacji się ułożyło. Często bywa tak, że w środowisku społecznym obrzędowość się liczy, a nie religijność. To nie jest do pochwalenia, ale może macząc na to, można by coś odbudować. Z pewnością jest tutaj, odezwała się tęsknota do tego, by kościół, parafia była rodziną małych wspólnot. To nie zawsze jest takie łatwe. My byśmy pewnie chcieli widzieć, żeby kapłan był omnibusem we wszystkim. Ale są potrzeby takie, chociażby tego domu katolickiego, o którym pan mówił. Tu w Opatówku przed wojną rozumiał to dobrze ksiądz Bekier, który przygotował już cegłę na dom katolicki. No niestety woda przeszkodziła, później cegła poszła na co inne. Plac, który miał być przewidziany na dom katolicki, który na wzór domu wybudowanego w Kaliszu świętego Mikołaja, tam też chyba przez księdza Bekiera, o ile dobrze pamiętam, został zabrany na co inne i nie wyszło. Lata PRL-owskie jakoś starały się, żeby nie było tego kontaktu księdza z młodzieżą, ale życie było silniejsze i był. Oazy i tak dalej. Pewnie, że tu potrzeba dużo od zaangażowania też księży, ale no nie wszystko się może daje zrobić. A nie zawsze postawa młodzieży jest adekwatna do ich wnętrza. Nie będę mówił z jakiego to miasta, dość dużego w Polsce. Akurat religia wchodziła do szkoły. Sytuacje były tak trudne i niełatwe, że jeden ksiądz wyszedł, trzeci jak trzasnął drzwiami, mówi, niechby tam arcybiskup Pylak, co chciał, suspenduje tylko na wieś. Nie chce mieć nic wspólnego. I podjął się świecki katecheta, który i potrzebował środków na skończenie swoich studiów. no, szedł jak po grucie. Te poglądy młodzieży nie do zaakceptowania. Przychodzi koniec roku, on z ulgą się z nimi żegna, a ci nagle o 180%. Mówi, co się stało? A, bo myśmy pana próbowali. Oni chcieli się przekonać, czy on rzeczywiście tak wierzy, jak naucza. To jest to, co Paweł VI mówił. Kościół dzisiaj nie potrzebuje nauczycieli, potrzebuje świadków. I to też jest jakieś wskazanie dla nas, dla pochylenia się nad naszą posługą wobec wiernych, dla szukania nowych metod. No niestety, część wiernych chciałaby traktować Kościół jako zakład pogrzebowo-chrzcielno-ślubny, a tego się też nie da. I ksiądz musi postawić konkretne wymagania. Niestety musi odmówić, żeby ktoś był chrzestnym, świadkiem może bierzmowania, czy w innych sytuacjach. Kościół idzie w tej chwili bardzo daleko. Mało ogranicza sytuacji pogrzebowych, choć nieraz powinno to być zrobione. Bo tam zresztą, kiedy ksiądz jest, to zawsze jest pogrzeb katolicki, ale są różne formy, może być tylko nad trumną, może być od bramy kościelnej, na ogół coraz mniej to się praktykuje, a ludzie by chcieli widzieć Kościół właśnie w kategoriach zakładu usługowego, a znowu my na to się nie możemy zgodzić. Nawet nie mieści to się w pojęciu Kościół naszym domem, bo jak tak byśmy przyjęli zakład usługowy, to jest problem tych rozpadających się rodzin, gdzie jest wszystko, a nie ma ciepła. To jest to, co nieraz mówię o 5-letniej Agatce, która mówi do mamo, opowiedz mi bajkę, a ta zapracowana kobieta, zapędzona, mówi, włącz telewizor, akurat idzie dobranocka. A dziecko takim bezbarwnym, smutnym głosem mówi, no tak, ale telewizorowi to ja nie usiądę na kolanach. I tu potrzeba po prostu tego normalnego, prostego życia. Tego życia, gdzie było i przytulenie, i kiedy zaszła potrzeba dzisiaj niemodna, jakże obrzucane wyzwiskami klaps, to też jest wpisane po coś we współczesną pedagogikę pewnych ugrupowań politycznych, ale to nie pora i miejsce, żeby to omawiać. Po prostu potrzeba często tej zwykłej, prostej miłości naszych nieuczonych, ciężko zapracowanych, ale kochających swoje dzieci, babć, gdzie był po prostu dom, a nie mieszkanie. A my dzisiaj mamy mieszkanie, mamy piękne nieraz mieszkania, a nie mamy po prostu domu. I to też jest jakieś odbicie. A trudno, no, w wielkich parafiach tworzyć tę atmosferę, ale tworzy się. I ten postulat domu katolickiego jest to jakiś wyraz oddolny, potrzebny dla tych wspólnot. Ale też nie możemy widzieć, że każdy do tego się nadaje. Są księża, którzy w tym pięknie się wyżywają i wypracowują. A nieraz się wymaga od księdza nie wiadomo czego, a z nim się nie współpracuje. Na przykład to obserwuję, bardzo poświęcają czas na piłkę, na to idą. Jest część młodzieży, co przyjdzie, ale część nie przyjdzie, ale wtedy mają wielkie pretensje, ale też te rodziny z kościołem nie mają nic wspólnego. No on na siłę nie weźmie tych dzieciaków ze sobą. Więc to są sprawy bardzo złożone, ale to było bardzo cenne odezwanie pani Adamie. Po głosie zaraz poznałem. I cieszę się, że pan zatelefonował.
Księże Sławomirze?
Ja tutaj to słowo, co wypowiedział ksiądz Pradł, uzupełniając, tak składa się, że szlak miałem trochę bardziej wydłużony do seminarium. Skończywszy studia, pracowałem też jako katecheta w szkole jednej kaliskich szkół zwanych Metalówką. W zespole szkół zawodowych numer 1. No nie było tam, nie przelewało się, nie było lekko, katechizowałem. I muszę powiedzieć to, co powiedział właśnie ksiądz prałat. 45 uczniów w klasie, niełatwe były to warunki. Sztuką, ktoś powie, było zapisanie tematu, ale co było najważniejsze? Żeby z nimi rozmawiać, żeby ich posłuchać. To byli ludzie, których często nikt nie słuchał. Nikt nie starał się z nimi porozmawiać. Nie twierdzę, że nauczyciele nie mieli czasu, a ja byłem aż tak otwarty, że chciałem, ale po prostu no, trzeba było najpierw z nimi przysiąść. Porozmawiać. No to trzeba było się spotkać po szkole pomóc w języku polskim, pomóc w odrobieniu lekcji, porozmawiać o ich problemach. No i właśnie tej bliskości, tej takiej intymnej bliskości z tymi młodymi ludźmi, często bardzo trudnych, bardzo niełatwych rodzin, z trudnych środowisk pochodzących z Kalisza i spod miejscowości spod kaliskich, żeby rzeczywiście z nimi być. Gdy wstąpiłem do seminarium, widzieli mnie już w koloradce, chodzącego w sutannie. Nigdy nie usłyszałem złego słowa od żadnego z tych chłopaków. Nigdy. 2 lata tam uczyłem. I to było dla mnie bardzo miłe i budujące, ponieważ zawsze podeszli, przywitali się grzecznie. O, jest pan już w seminarium, słyszeliśmy, dowiedzieliśmy się. Takie normalne więzi, relacje, bardzo bliskie, normalne. To, co właśnie ksiądz prałat mówił. I myślę, że tego się nikt nie przestawi, tego nie podzieli, prawda? Bo ważne jest, żeby w tych miejscach, gdzie się księża postawi, to jest bardzo trudne i niełatwe łączyć katechezę, duszpasterstwo, rozmaite obowiązki, które są postawione. Bardzo, bardzo często jest właśnie to sprawdzanie, na ile mogę, ile sobie mogę pozwolić, kogoś tam sprawdzić, wypuścić. I często jest też stres, który też ten ksiądz ma tam w sytuacji z parafii, z jakiegoś tam, no każdy jest poddawany, że nie jesteśmy maszynami, automatami. I właśnie taka iskra nieraz kogoś może rzeczywiście, no to tak może eksplodować człowiek. Także to są takie reakcje bardzo ludzkie, ale myślę, że Pan Jezus miał podobne, jak nie bardziej wyraziste sytuacje też, kiedy był też podobnie traktowany, prawda, gdy ewangelizował, gdy głosił dobrą nowinę, gdy mówił, gdy nawet te znaki z mocą, cuda dokonywał właśnie, to też takie sytuacje jak i odrzucenie, jak jakieś mocne słowo. No nie możemy się też tego tak jakoś... Tego, co często jest trudne, niełatwe w duszpasterstwie, w pracy katechetycznej, też tego obawiać i bać, bo tak jest życie. No, życie nie jest bajką i nie jest w kolorach wspaniałych, pięknych, tylko są sytuacje trudne, niełatwe i często ludzie z rozmaitymi obciążeniami przychodzą, są w szkołach, funkcjonują w naszej społeczności też i myślę, że trzeba tutaj, trwając przy Chrystusie, takie wyrazistą swoją postawą i słowem odpowiadać i wtedy to będzie budowało.
No z pewnością jest to sprawa niełatwa, ale taką cechą, czy właściwie cnotą dla nauczycieli, wychowawców, katechetów, to jest longanimitas, to znaczy długomyślność. Nie długie myślenie, zanim dać dobrą odpowiedź, tylko ufne oczekiwanie na to, że zasiane dobro zaowocuje, tak jak rolnik. Wsiewa ziarna, nie wie co będzie, musi umiejętnie czekać, ale musi zrobić wszystko, żeby przy końcu tego czekania były piękne zbiory. I tak bywa w nauczaniu. Pamiętam, kiedy w Kłodawie uczyłem, kiedy nieraz już cierpliwości brakowało i żeby jakoś im nie za bardzo dokuczyć, to mówiłem, wolałbym owce, bo to owca to takie szlachetniejsze zwierzę, oprzątać i prowadzić, bo bym miał więcej spokoju, a one by szybciej to pojęły. A się później co okazuje, jak poszedłem na studia na KUL, to później właśnie od tych się wydawało, że nieuważających, że z konieczności, chociaż to nie była katecheza w szkole, tylko w salce katechetycznej i wtedy mi się udało wprowadzić w niektórych klasach, jak zaszła taka potrzeba, 2 godziny tygodniowo i nie było problemu. Przychodziły tego, czy listy, czy kartki, czy pozdrowienia. Nieraz pytania akurat wtedy z dziedziny związanej z płciowością, bo przerabiałem z nimi te tematy i byłem zaskoczony. Się okazuje, że zrobić swoje dobrze tam gdzieś to zostanie. Często zewnętrzna powłoka u młodzieży też jest dla jakiegoś szpanu. No bo jak może on się inaczej pokazać wobec swoich kolegów czy koleżanek, a później jak się tak trochę dociśnie do muru, to i łza się pojawi i się okaże, że myśli inaczej. Także jest i tak, i tak. I w tym układzie tamtym, no oni po prostu czegoś szukali. Tylko też warto powiedzieć, może tak ad hoc, że jak ktoś mówi Chrystus tak, a Kościół nie, no to w takim razie znaczy, że nie zna Chrystusa. Bo jakby tak było, to Chrystus by na przykład nie dał apostołom władzy rozgrzeszania, to by nie powiedział, jeśli nie posłuchaj Kościoła, to niech będzie tak i tak. Jeżeli by to była prawda, że Chrystus tak, a Kościół nie, to nie tworzyłby posługi Piotrowej, nie mówiłby do Piotra, że tobie dam klucze królestwa, nie mówiłby o tym, że szatan domagał się, aby przesiać was przez sito, a ja prosiłem za tobą, a ty z kolei umacniaj braci swoich, i można by tutaj nad tym się pochylić o wiele szerzej, no ale nie czas na to, żeby robić tego rodzaju katechezę, tylko warto pamiętać, że często ci, którzy to odbierają, tego nie widzą, a wrogowie Kościoła świadomie poprzez takie chwytliwe układy. Oczywiście my nie walczymy z Bogiem, nie tego, tylko ze złymi księżmi. O, w ten sposób z hierarchizowanym Kościołem, a to nie jest tak. Nie da się pogodzić tego z Ewangelią. Jeżeli Chrystus tak, to i Kościół tak. A jeżeli są słabości w Kościele, składa się z ludzi słabych i grzesznych, to trzeba przyjąć postawę Erasma z Rotterdamu, a wtedy, który on korespondował z Lutrem, a nie postawę Lutra.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy? Halo, halo?
Halo?
Kogo witamy, skąd telefon?
Witam, mieszkam, jestem parafianinem, mieszkam w Batówku, Maciej Zapatówka.
Witamy, panie Macieju.
Ja chciałbym... Halo?
Tak, tak, słuchamy.
Chciałbym się podzielić taką refleksją.
Witamy, panie Macieju. Panie Macieju, radio trzeba wyłączyć całkowicie. Słuchajmy tego, co się dzieje w słuchawce telefonu.
Dobrze, Maciej Zapatówka, niech będzie pochwalony z Chrystus. Ja myślę, że parafia Opatówek jest piękną parafią. I ludzie pójdą za przykładem kapłana. Mamy wspaniałych kapłanów, wikariuszy. Potrzeba tego świadectwa uczynkiem, bo wielu ludzi odchodzi od kościoła, widząc tylko samą mowę, a nie widząc czynów za tym idących. I życzę tego naszej parafii, żeby coraz więcej ludzi chodziło do kościoła, a nie tylko mową, tak jak ksiądz prałat tutaj mówi, przykładem i wiarą w prawdziwego Boga. Pokazujmy przykładem swoim Boga ludziom innym, a wtedy Kościół będzie pełny ludzi, bo coraz więcej ludzi odeszło od Kościoła. I tego życzę naszej parafii i całej Polsce i całemu światu.
Dziękujemy serdecznie, panie Macieju. Także to świadectwo ma wypływać z serca każdego człowieka, społeczności lokalnej, każdego członka kościoła. To nie tylko kapłani, tak jak mówiliśmy na początku rozmów niedokończonych, ale to my wszyscy jesteśmy tworzywem żywego kościoła. Ktoś kiedyś pięknie powiedział, że nasze życie może być jedyną Biblią przeczytaną w oczach drugiego człowieka, więc życzmy sobie tego, aby właśnie takim nasze życie było. Nasze rozmowy to spotkanie niedokończone. Czas bardzo szybko płynie. Za chwilę modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompleta. Jest godzina 23.30. Chciałbym serdecznie podziękować gościom naszego dzisiejszego spotkania w studiu, w tymczasowym studiu Radia Maryja. W Opatówku rozmawialiśmy z panem magistrem Mateuszem Przyjaznym, dyrektorem szkoły podstawowej w Opatówku. Dziękuję serdecznie, panie dyrektorze. Naszym gościem była także pani magister Bożena Banasiak, nauczycielka historii w gimnazjum w Opatówku. Dziękuję serdecznie. Pani magister Jadwiga Miluśka-Stasiak, dyrektor Biblioteki Powiatowej w Opatówku oraz autorka książki z dziejów parafii Opatówek. Dziękuję pięknie.
Dziękuję.
Ksiądz dr Sławomir Kęszka, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu. I ksiądz prałat Władysław Czamara, proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opatówku. Księże prałacie, zwyczajem naszych wizyt poniedziałkowych to także krótkie słowa życzeń i pozdrowień, które pragniemy przekazać przez Radio Maryja. Zatem rozpoczynając od księdza prałata, oczekujemy na życzenia i pozdrowienia.
Po prostu po staropolsku, nie tylko dla moich parafian, ale wszystkich słuchaczy, tych rozmów, jak też telewidzów, którzy korzystali z transmisji z kościoła, mówię szczęść Boże.
Księże Sławomirze, kogo pozdrawiamy?
Przede wszystkim tutaj wszystkich parafian, są u siebie. Ale myślę, że wszyscy, którzy nas słuchają, radiosłuchacze, to jest wielki dar i tego jakoś tak ostatnio bardzo mocno doświadczam jako ksiądz. ale jako Polak tego wzajemnego towarzyszenia sobie, wzajemnie ubogacania się i tej polskości, miłości do Boga, do ojczyzny, wszystkim, którzy nas słuchają, życzę.
Pani Jadwigo?
Pozdrawiam wszystkich parafian, ale nie tylko, również tych, którzy są z nami poprzez bibliotekę, w stałym kontakcie, Polaków za granicą, którzy mają jakieś związki z Opatówkiem lub interesują się tych opatowian, którzy są poza Opatówkiem, a jednak sercem są zawsze z nami.
Dziękuję ślicznie. Pani Bożeno?
Ja dołączam się do tych wszystkich pozdrowień, ale może w taki szczególny sposób chciałam pozdrowić wszystkich młodych ludzi, tych, którzy odpoczywają teraz na wakacjach. Chciałabym życzyć spokojnego wypoczynku, wypoczynku z Bogiem.
Panie Mateuszu?
Chciałem pozdrowić wszystkich moich uczniów i absolwentów, zarówno obecnie szkoły, jak i poprzedniego ogrodnika, tudzież nauczycieli z obu szkół, i wyraziłam wam wdzięczność za to, że wspieracie mnie w tej trudnej, ale sądzę, że i owocnej dla wszystkich pracy.
Dziękuję serdecznie. Drodzy Państwo, już za chwilę modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompleta. Przygotujmy nasze modlitewniki i przygotujmy liturgię godzin. Dzisiejsze spotkanie, poniedziałkowe spotkanie rodziny Radia Maria w Opatówku pragniemy zakończyć modlitwą na zakończenie dnia. W studiu tymczasowym zamiana gości. Witamy serdecznie grupę modlitewną Ojca Pio z opiekunem księdzem Arkadiuszem Wysotą, wikariuszem tutejszej parafii. Prosimy o przewodniczenie naszej modlitwie.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja.
Uczyńmy teraz rachunek sumienia. Pomyślmy, za co Panu Bogu chcemy podziękować. Za jakie łaski, za jakie dary, które otrzymaliśmy w tym dzisiejszym dniu. Pomyślmy także o tych ludziach, których spotkaliśmy w naszej drodze życia, o słowa wdzięczności za nich. Dziękujmy Bogu za Jego słowo, które mogliśmy usłyszeć. Stańmy też w pokorze przed Bogiem świadomi własnych grzechów, upadków, słabości. Przepraszajmy Go teraz w sercu za to wszystko, co było złe z naszej strony. Za nasze myśli, za nasze słowa, zaniedbania dnia dzisiejszego. Pomyślmy o tych bliźnich, których spotkaliśmy na naszej drodze życia, szczególnie dzisiaj, co było złe. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu
i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
Niech się nad nami zmiłuje Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz mroczne ciemności, w Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych. Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym. Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą. Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił. Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen.
Ty
jesteś, Panie, Bogiem łaski
i wielkiego miłosierdzia.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie.
Bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu trapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twojej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie,
a życie moje wyrwały z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju.
Według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twojego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno dzisiejszej pracy wydało plon wieczności przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę.
Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Kończymy modlitwę na zakończenie dnia. Dziękujemy grupie modlitewnej Ojca Pio. W studiu modlili się z nami kapłani, ksiądz
Arkadiusz Wysota
i ksiądz
Rafał Kowalski.
I chociaż z imienia poznajmy osoby, które wraz z nami się modliły. Pani
Stefania, Halina,
Elżbieta,
Sławomira, Merle,
Adelaida,
Krystyna.
Dziękujemy za tą wspólną modlitwę. Drodzy Państwo, kończymy nasze poniedziałkowe spotkanie Rodziny Radia Maryja, które dzisiaj przeżywaliśmy w parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opatówku koło Kalisza. Serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy łączyli się wraz z nami przez Radio Maryja i Telewizję Trwam. Dziękujemy naszej ekipie technicznej Telewizji Trwam i Radia Maryja, obecnemu do tej pory panu Waldemarowi. Z Państwem żegnamy się słowami: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przekazujemy głos do studia Radia Maryja w Toruniu.